Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie. Kochani, kiedy rozpoczynaliśmy ten wieczernik w poniedziałek, wspominałem podczas homilii o tym, że kilka osób zapytałem o ich doświadczenie Ducha Świętego, o to, jak im się kojarzy Duch Święty, z czym. I byłem zaskoczony, bo wszystkie osoby, które spytałem o to, kiedy mówiły mi, czego oczekują, czego spodziewają się po pięćdziesiątnicy, czego spodziewają się po tym szczególnym uobecnieniu w liturgii tajemnicy zesłania Ducha Świętego, która trwa cały czas w Kościele, ale szczególnie podkreślona jest właśnie w tych dniach. Wszystkie trzy osoby powiedziały słowo moc. W jednym przypadku było to pragnienie mocy, która jest potrzebna wobec jakichś przeciwności życiowych. Było to pragnienie doświadczenia takiej mocy, która byłaby nową nadzieją, nową siłą. Jedna osoba mówiła o pragnieniu mocy Ducha Świętego w walce ze swoimi słabościami, w walce ze swoją niemocą. Jedna osoba mówiła także o mocy Ducha Świętego, bardzo mi się to podobało, w wypełnianiu swoich dobrych zamiarów, w wypełnianiu tego, co uważa za wolę Bożą. Te osoby mówiły o Duchu Świętym jako o mocy. Dzisiaj słyszeliśmy w czytaniu z Księgi Ezechiela i może wyobrażaliśmy sobie taki szczególny przykład działania tej mocy, kiedy z wyschniętych kości gdzieś po jakiejś bitwie rozrzuconych po pustyni Bóg na nowo wskrzesza armię. Te kości się łączą, pokrywają się mięśniami, pokrywają się tkanką, na nowo staje na nogi armia Pana. Paradoksalnie tej nocy jest ważne, żebyśmy się poczuli trochę jak te wyschłe kości. Może nie wszystko w nas jest martwe, ale żeby było w nas to pełne pragnienie doświadczenia Bożej mocy, musimy się gdzieś w naszym sercu przyznać do tego, że często tak jest, że my w naszym życiu to nadajemy się najlepiej do castingu, do filmu Noc Żywych Trupów. Wiecie, takie o zombie coś, że takie chodzą, ale nie wiedzą dokąd, nie wiedzą po co. Chodzimy coś, robimy, chcielibyśmy poczuć po co, ale zapomnieliśmy. Za to wiadomo, że jak budzik dzwoni, to trzeba go wyłączyć, trzeba wstać, zęby umyć, zrobić coś zjeść, gdzieś pójść, coś załatwić, a nie ma czasu, a tego nie zrobiłem. Dokładnie tak działają, jak ktoś z was widział takie filmy, dokładnie tak działają zombie. Nie wiedzą, jaki jest cel. Tak działają żywe trupy, które chodzą. I warto, żeby w tej liturgii Każdy z nas gdzieś wewnętrznie się przyznał, że w mojej wierze jest dużo takiego żywego trupa, że no może byśmy i chcieli, ale coś tutaj się słabo rusza, że nie jestem w całości jednym z tych żołnierzy armii Pana i dlatego jestem tutaj dzisiaj w tym kościele i rzeczywiście bardzo potrzebuję tej mocy, bardzo oczekuję tej mocy. Dzisiejsza Ewangelia też tak naprawdę do podobnego obrazu się odnosi. Kiedy Pan Jezus mówi podczas tego święta namiotu, te słowa, strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. Myśli tu o swoim wnętrzu. Odnosi się również do fragmentu z Księgi Ezechiela, do proroctwa z 47 rozdziału tej księgi. Bardzo ważnego proroctwa i ważne, że to jest w święto namiotów. To proroctwo mówi, że z progu świątyni, ze wschodniego progu świątyni wypłynie strumień. I ten strumień popłynie na pustynię. I wszędzie, gdzie dotrze ten strumień, strumień żywej wody, żywa woda to jest woda słodka. Morze Martwe, to jest martwa woda, to jest woda tak słona, że tam nic nie może żyć. Żywa woda to jest woda płynąca, to jest rzeka, to jest strumień i to jest woda słodka, która nie zabija, ale daje życie. I gdziekolwiek popłynie ten, jak mówi proroctwo Ezechiela, ten podwójny strumień, tam pustynia zacznie żyć. Czyli znowu mamy jakieś podniesienie życia na tej pustyni. Ale jeszcze raz, skąd ta woda wypłynie? Ona wypłynie dokładnie ze środka świata. W kosmologii Żydów to miejsce, ta góra świątynna w Jerozolimie, to miejsce, gdzie stoi świątynia, to jest sam środek świata. Bóg jak stwarzał świat, to tam można powiedzieć, zrobił tak, jak w wannie jest odpływ, tylko że w wannie to na górze, a Bóg wszystko może to na górze zrobił taki odpływ i tam wcisnął wody wszystkie, które są wodami tymi podziemnymi. Stamtąd, i to był środek Ziemi, to był środek całego kosmosu, gdzie Bóg według Żydów schował tą wodę i ją taką skałą dużą jeszcze nacisnął. To się nazywało środek, po grecku to się nazywało kolias. I kiedy święty Jan pisze tą Ewangelię i mówi, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, to używa właśnie tego słowa. Jezus mówi, strumienie wody żywej popłyną z jego kolias, z jego środka. Jezus wielokrotnie sam na siebie wskazuje jako na nową świątynię i te strumienie wody żywej, tak jak w proroctwie Ezechiela, mają być tym, co wszystko to, co jest martwe, to, co jest pustynią, gdzieś tam na nowo wskrzesi. A wiecie, na czym polegało święto namiotów? Na święto namiotów kapłan z dzbanami czy misami wody wstępował na te stopnie od świątyni, właśnie tam, gdzie skąd miał wypłynąć ten strumień i on sam to robił, tak naśladował, nie, że niby te strumienie tam ze środka wypływają i spływają, no ale ile on miał dzbanek i tak dalej. Wszystko to, co było wcześniej, było pewnym naśladownictwem, znakami. Ofiary były naśladownictwem prawdziwej ofiary. To w Jezusie to, o czym mówią proroctwa, tak naprawdę się sprawdzało. To z Niego, z Jego środka, z Jego kolia, z Jego serca wypływa to, o czym słyszymy dzisiaj, to powiedział o Duchu, który miał być dany. To jest pierwsza z trzech ważnych rzeczy, które chciałem wam dzisiaj powiedzieć. To jest to, żebyśmy spodziewali się, nowego życia. Żebyśmy się spodziewali nie tyle jakichś przeżyć czy uczuć, nie tyle, żebyśmy się spodziewali jakiegoś doświadczenia w tym momencie, ale żebyśmy pragnęli nowego życia, żebyśmy pragnęli, żeby w nasze życie wpłynęły strumienie wody żywej i żeby z naszych trupów powstawali żołnierze armii Pana. Prorok Joel, z którego księgi czytaliśmy, mówi bardzo ważną rzecz. To jest też jeden z takich przełomowych tekstów w Starym Testamencie. On mówi, że duch będzie wylany na wszelkie ciało. Bo w Starym Testamencie Duch Święty był dawany wielu ludziom. Był dawany Samsonowi, który rwał pęta pod wpływem ducha. Był dawany Gedeonowi, który był przywódcą. Był dawany artystom, którzy rzeźbili Arkę Przymierza. Wiele jest takich wspomnień, że Duch Święty jest dawany komuś, ale to byli wyjątkowi ludzie. To byli bardzo szczególni ludzie, prorocy, wodzowie, wielcy wojownicy. I nagle w księdze Joela pojawia się coś, co im się nie mieści w głowie, że ten Duch Święty będzie dawany każdemu. On będzie jak taki deszcz, który pada na wszystkich, na złych i dobrych. Ktokolwiek zechce, ktokolwiek zapragnie tego tak naprawdę, będzie miał tego ducha, ducha proroctwa, ducha wiedzy, ducha mądrości, bojaźni Bożej, bo ten duch będzie udzielany wszystkim. I teraz warto, żeby każdy z nas, znowu, tak jak być może niektórzy z nas musieli się zderzyć z prawdą, nie wiem, czy to wszyscy zrobili, ja trochę tak, przyznam wam się, jak przygotowałem do tego kazania, zderzyć się z prawdą, że w nas jest dużo takiego zombie, że jakby żyjemy, ale tak nie bardzo, nie cali. Tak samo warto się zderzyć z prawdą i zapytać się siebie, czy ja wierzę, że Duch Święty jest mi dawany, że Duch Święty jest dla mnie. Czyli, że duch proroctwa, duch świętości, duch bardzo mocnej przemiany to jest coś dla mnie, czy ja tak naprawdę w to nie wierzę. Modlę się, śpiewam przybądź Duchu Święty, ale de facto wiadomo, że będzie tak, jak będzie w życiu. No takie ma być, wiadomo. Myślę, że takie trzy przeszkody. Najczęściej trzy przeszkody możemy spotkać, jeżeli chodzi o tą wiarę, że Duch Święty jest dla mnie. Pierwsza przeszkoda to jest bardzo, bardzo szatańska przeszkoda. To jest takie przekonanie, że ja jestem na tyle winny, na tyle grzeszny, na tyle niegodny, że ja nie mam prawa w ogóle przyjmować Ducha Świętego. To jest takie poczucie, jak, nie wiem, czasem odnowa w Duchu Świętym tutaj ma uwielbienie, prawda? A ktoś tam stoi sobie gdzieś zwykle z tyłu i ma poczucie takie, jak ja się jeszcze kiedyś nawrócę, jak ja się wyspowiadam, wtedy ja tam pójdę do przodu i będę z nimi śpiewał i będę uwielbiał Pana. A na razie no to nie, to ja jestem za słaby jeszcze. To jest pierwsza i najpowszechniejsza przeszkoda w tym, żeby przyjąć Ducha Świętego. Przekonanie, że jeżeli ja popełniam grzechy i jestem słaby, to dziękowanie Panu Bogu, uwielbienie to nie jest dla mnie. Ja nie mogę, ja nie mam prawa. Jeżeli ja jestem słaby i zdradzam jakoś Boga, a próbowałbym się cieszyć tutaj i dziękować Mu, to ja byłbym strasznym hipokrytą. Ja nie mogę jako grzesznik dziękować. Najpierw muszę się zmienić. Nie biorę pod uwagę, że to być może właśnie dziękczynienie i uwielbienie Pana może mnie zmienić. Ja się uznaję z miejsca, jeżeli to ma być lekarstwo, to ja nie jestem godny przyjąć to lekarstwo, póki ja jestem chory. Druga rzecz jest taka. Czasem spotykamy ludzi, którzy mają taką postawę: ja wierzę, jestem osobą wierzącą, ale ja nie odczuwam takiego wielkiego pragnienia, żeby w mojej wierze coś się zmieniało. Ja mam inne sprawy i co innego mi wystarcza. Jestem osobą wierzącą, nawet czasem chciałbym poczuć tak bliżej Boga, ale żebym umiał, czy żebym umiała znaleźć czas na to, żeby szukać tego zesłania Ducha Świętego, żeby szukać czegoś więcej, to nie, bo ja mam i tak za dużo na głowie. Ale jestem osobą wierzącą, przecież jestem w porządku. Apokalipsa takich ludzi nazywa letnimi. I to chyba jedyny moment, kiedy chcę straszyć na tym kazaniu. Uwaga, będę straszył. Jeżeli czujesz się letni, jeżeli uważasz, że no jesteś wierzący, ale nie ma w tobie pragnienia więcej, to bardzo uważaj, bo najprawdopodobniej łudzisz się w ogóle co do tego, że masz wiarę. Najprawdopodobniej, dobrze, ochrzczony, przystępujący do spowiedzi, do komunii, prawdopodobnie nie trwasz w Chrystusie w ogóle. Spływa to po tobie jak po kaczce. Jeżeli jesteś letni, to nie masz w życiu duchowych priorytetów. Nie widzisz swojego duchowego celu, nie dążysz do duchowego rozwoju, dążysz do tego, żeby było w porządku. Apokalipsa mówi, że takich Bóg wypluwa. Cokolwiek dla ciebie to znaczy, jeżeli nie masz pragnienia, ale jesteś wierzący i jesteś w porządku, to najprawdopodobniej łudzisz się, że jesteś wierzący. Trzecia rzecz. Mówimy czasem tak, ja pragnę i wiele razy podejmuję drogę jakiegoś nawrócenia. Zaczynam, ale mi brak stałości w tym dążeniu. Załamuję się, rezygnuję. Miałem swoje wzloty, ale po jakimś czasie zawsze jakbym odpadał od tego wszystkiego, przestawałem się angażować, przestawałem gdzieś chodzić. Jeżeli jesteś człowiekiem, który widzi, że pragnie, ale brak stałości w tym dążeniu, to nic. Zrób sobie taką, możesz sobie powiesić na tasiemce z takiej koszulki foliowej A4 się robi, taką kartę choroby, na której sobie napisz, że nie mam stałości w dążeniu. Weź to, nie, że nie miałem, ale teraz już będę miał, tylko zapamiętaj sobie, tak z tobą jest. Nie masz stałości w dążeniu, to nic. Weź pod uwagę, że właśnie tak jest i tak będzie prawdopodobnie przez najbliższe 5 lat, załóżmy, że nie będziesz miał stałości w dążeniu. I pomyśl sobie, to w takim razie, co z tym robić, żeby sobie pomóc, bo ja nie jestem stałym człowiekiem. Może się, nie wiem, zapisz, umów z kimś. Coś zrób, żeby wobec swojej stałości pomóc, niestałości troszkę pomóc sobie i zacznij znowu. Zacznij jeszcze raz. To, że ten dar, ten duch jest dla ciebie, to jest druga rzecz, którą chciałem wam dzisiaj powiedzieć. I ostatnia rzecz, chyba najważniejsza rzecz, to jest trzecia rzecz. Jeżeli mielibyście wymienić takie symbole Ducha Świętego, prawdopodobnie dzisiaj dużo skojarzeń z tą wodą chrztu też, z tym Duchem Świętym, który jest jak te strumienie wody żywej, który jest jak wylany, który jest jak deszcz. Piękne skojarzenie z wodą. Słyszeliśmy też w tej księdze Ezechiela, że Duch Święty jako wiatr przychodzi, że Duch Święty wieje. Takie jest zresztą hebrajskie słowo na oznaczenie ducha, ruach, czyli o dokładnie to, najłatwiej tak wytłumaczyć. wiatr, który gdzieś tam porusza statek, który nas porusza. Jest symbolem Ducha Świętego oczywiście ogień i schodzący na apostołów języki ognia, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, wiemy o tym. Jakby mamy trzy żywioły, ale jest jeszcze piękny symbol związany bardziej z żywiołem ziemi czy z żywiołem skały, można powiedzieć. To jest symbol pieczęci. Te poprzednie trzy, ogień, woda, wiatr, one jakby są w ruchu, ale jest jeden ważny symbol, to jest właśnie pieczęć. On nie jest, on pokazuje coś bardzo stałego w Duchu Świętym. On może, symbol pieczęci właśnie, najbardziej pokazuje, że Duch Święty to nie jest wyłącznie jakieś doświadczenie czasowe. Że moc Ducha Świętego to nie jest jakieś wyłącznie poruszenie serca i coś, co ma się powtarzać, bo w tamtym roku było duże poruszenie, była duża moc na zesłanie Ducha Świętego, więc może i w tym roku poczuję dużą moc i może nawet na jakiś czas mi starczy tej mocy. Jeżeli chodzi o tą pieczęć, znamie, to jest tak jak z chrztem. To nie jest na moment, na chwilę. Wiecie, co to jest znamie? Znamie to jest taki znak po oparzeniu, który zostaje na całe życie. Ta pieczęć, o której mówi Pismo Święte, w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian na przykład czytamy takie słowa: tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, on też wycisnął na nas znamie i zostawił zadatek ducha w naszych sercach. To znamie to jest coś takiego jak ślub. To raz się stało, ale i stało się, i się nie stało, bo to jest proces. To jest coś, co się zaczyna. Jeżeli ten Duch Święty ma być nowym życiem w nas, to nie jest coś, czego mamy silnie doświadczyć dzisiaj wieczorem, ale to jest jak nowy ślub, jak ślub zawierany na nowo, ten sam, odnowiony. To jest jak chrzest i zaraz będziemy to robić. Za chwileczkę wyznamy wiarę i będziemy odnawiać nasze przyrzeczenia chrzcielne. To jest ta pieczęć, to znamie, które znamionuje nasze stałe pragnienie bycia w Nim. Nasze pragnienie, mimo tego, że nie zawsze będziemy Go czuć. Nasze pragnienie życia razem z Nim, życia po Jego stronie, mimo że będziemy mieli bardzo różne uczucia. Nasze pragnienie pozostania już z Nim, związania się, służenia Mu, mimo tego, że będziemy doświadczać w sobie zwątpienia i słabości. Piękne słowa z pieśni Nad pieśniami, odnoszące się właśnie do ślubu, odnoszące się jak żadne inne może dzisiaj do tej sytuacji, kiedy Duch Święty ma przyjść i nie tylko dotknąć, ale zostać w nas. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Mówmy dzisiaj Panu: połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu. Niech ja będę związany z Tobą. Nie chodzi mi wyłącznie o to, żeby dziś wieczorem doświadczyć mocy. Chodzi mi o to, żeby związać się z Tobą. Mówmy dzisiaj Panu, zabierz Panie i przyjmij moje życie. Mówmy, nie chodzi mi o prezenty od Ciebie. Nie chodzi mi o dary ducha, które ja otrzymam i będzie mi dobrze. Chodzi mi o całego siebie. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu. Amen.